Dzień dobry Państwu. Doniesienia z frontu. Nie lubię tak mówić, ale to front walki z koronawirusem to jest nasza codzienność. Ja chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, jak to wygląda na pierwszej linii. Jak to widzą ci, którzy tam są. Dlatego naszym gościem jest ratownik medyczny z warszawskiego pogotowia, pan Paweł Wnuk, prosto z dyżuru. Dzień dobry Panie Pawle.
Witam, dzień dobry Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu.
Prosto z dyżuru, czyli pierwsze pytanie, jak minęła noc?
Noc minęła i cały dyżur, jak niestety jak poprzednie dyżury od około 2 tygodni. To znaczy wygląda to w ten sposób, że rozpoczynając dyżur i kończąc dyżur jesteśmy cały czas w ambulansie. Są tylko krótkie przerwy, ewentualnie na dekontaminację karetki po pacjentach.
Dekontaminację, czyli takie oczyszczenie tak. Jej, prawda, po przewiezieniu pacjenta covidowego, tak?
Dokładnie tak. Wymianę strojów, odzieży ochrony indywidualnej i dekontaminację karetki w tym celu, żeby ewentualnie pacjenta, który nie będzie pacjentem covidowym na przykład, można było mu też udzielić pomocy, bo takich pacjentów trzeba pamiętać, że również mamy. I to jest jakby jedyna w tej chwili
możliwość. Pan mówi, że dyżur cały w ambulansie, to pytanie, ile, jak długo trwa taki dyżur?
Tak generalnie dyżury trwają nasze około 24 godzin. Tak? Czasami zdarza się, że dłużej, ale średnio 24 godziny. No teraz jest taka sytuacja, że te dyżury bywają przedłużane.
Czasami... Pan spędził dobę w pracy teraz?
Tak, dobę w pracy spędziłem. No ale to jak mówię, to nie jest to dla nas coś jakby nadzwyczajnego. Natomiast obecnie natężenie tej pracy, ilość pracy i wysiłek, który musimy włożyć w tą pracę, no jest powiedzmy nadzwyczajny.
No dobrze, ale to Panie Pawle, to jak to wygląda pańska, wasza praca na co dzień, normalnie, znaczy nienormalnie, bo covidowo, czyli teraz. Najpierw ludzie dzwonią na 112 i wzywają karetkę i dyspozytor co robi? Daje wam znać, tak? Że trzeba jechać.
No to znaczy, tak jak pacjent dzwoni na numer alarmowy 112 czy na 999, łączy się w rezultacie z dyspozytorem medycznym, który według najlepszej swojej wiedzy medycznej kwalifikuje dane zgłoszenie, czy przekieruje do POZ-u na przykład, czy kwalifikuje je dla zespołu ratownictwa medycznego. Wtedy takie wezwanie jest przekierowywane na konkretny zespół, na zespół najbliższy miejsca danego zgłoszenia.
I my czasami nie są to chyba miejsce najbliższe, bo jak słyszałem, wam zdarza się jeździć, wam z Warszawy zdarza się jeździć całkiem daleko, po całym Mazowszu właściwie.
Tak, no tak jak mówię, ostatnie dnie pokazują, że jeździmy po 150-160 km do szpitali oddalonych od miasta stołecznego Warszawy. Jakby to jest sytuacja bez precedensu, bo to jest sytuacja, pierwszy raz taka ma miejsce. No wiąże się z tym to, że jakby nasze przebywanie w tych kombinezonach, środkach ochrony indywidualnej jest dużo, dużo dłuższe. Wynosi czasami 8-9 godzin. Siłą rzeczy pewne nawet fizjologiczne sprawy są no, utrudnione, wręcz niemożliwe do zrealizowania.
To jest jakaś masakra właśnie. 8 godzin w kombinezonie, w którym się nawet podrapać porządnie nie można po nosie. Ale Panie Pawle, no dobrze, pan już jest w tej karetce, pan ma pacjenta i zaczyna się coś, czego my nie widzimy, a o czym widzimy, o czym tylko relacje z tego możemy oglądać w wieczornych programach informacyjnych, czyli co, jedziecie stać w kolejce, aż gdzieś wezmą pacjenta, tak?
To znaczy tak, no, bywa, że jedziemy albo bardzo daleko z pacjentem, gdzie prawdopodobnie w danym momencie, kiedy dyspozytor dysponuje nas do danego szpitala, na przykład w Siecach, Ostrołęce, w tym momencie te miejsca są, natomiast jak tam docieramy, bywa tak, że tych miejsc już nie ma, trzeba stać w kolejce.
Szybszy, tak?
Ten czas się jakby naturalnie wydłuża. I już nie kilka godzin, a czasami kilkanaście potrafimy spędzić z jednym pacjentem, pragnę zauważyć. Co powoduje również jakby niedostępność tych ambulansów, tych karetek dla innych pacjentów też potrzebujących naszej pomocy.
No, pan Paweł Wnuk, ratownik z warszawskiego pogotowia medycznego, jest naszym gościem. Panie Pawle, a do kogo jeździcie? Czy to prawda, że pacjenci, do których jeździcie, ci covidowi są coraz młodsi?
Tak, to niestety są coraz młodsi. trzeba jakby zauważyć, żeby jakby społeczeństwo powinno to zrozumieć, że pacjenci są coraz młodsi, a ta powiedzmy brytyjska, tak ją nazywając, odmiana koronawirusa jest dużo bardziej zjadliwa. To znaczy często jest tak, że pacjent, którego my przywozimy w dobrym stanie do szpitalnego oddziału ratunkowego, w dobrym stanie, mówię, powiedzmy z lekką dusznością, po kilku godzinach, jak w tym SOR-ze pojawiamy się później, ten pacjent już jest pacjentem zaintubowanym na respiratorze, wymagającym no, tlenoterapii i łóżka respiratorowego. Więc to jest jakby warte do przemyślenia.
Pan mówi tak, że trzeba to przemyśleć, czyli jak rozumiem, mamy być ostrożni, raczej nie uprawiać koronaparty, no ale wie pan dobrze, że na przykład w Warszawie, obaj jesteśmy z Warszawy, imprezy weekendowe, nielegalne idą w najlepsze. Co by pan powiedział tym młodym imprezowiczom, którzy uważają, że zasadniczo oni są nieśmiertelni?
To, co właśnie przed chwilą powiedziałem, no niestety ta forma, ta mutacja wirusa atakuje młodych 30-latków, 35-latków i troszkę starszych i jest bezwzględna. Ona po 10 dniach od pojawienia się infekcji w niektórych przypadkach po prostu postępuje galopująco i bardzo ciężko jest po prostu tych chorych uratować.
Na mnie wczoraj zrobiła wrażenie, słowa na mnie zrobiły wrażenie jednego z profesorów, który mówił o 30-letniej pacjentce, która w zasadzie nie ma już płuc i to jest przerażające, jak tak młodzi, wydawałoby się silni ludzie, szybko no, spadają ofiarą koronawirusa, ale nie straszmy, tylko opowiedzmy, jak to wygląda z pańskiej perspektywy. Jeszcze raz pan, skąd wy w ogóle wiecie, że są wolne miejsca gdzieś, nie wiem, jak pan powiedział, w Sieradzu, w Ostrołęce, no, w którymś z warszawskich szpitali?
To znaczy jakby sytuacja wygląda w ten sposób, że dyspozytoria medyczna będąca teraz pod Urzędem Wojewódzkim wskazuje nam, oni mają te statystyki, bezpośrednie wykazy i analizy, gdzie są jeszcze wolne miejsca w tym przypadku u nas na Mazowszu i kierują nas do wolnych miejsc na podstawie tych wykazów, które oni posiadają. My jakby wykonujemy bezpośrednio ich polecenia.
Panie Pawle, jak słyszę, zdarzają się przypadki hejtu, przypadki agresji wobec ratowników medycznych. Ja pan pozwoli, że zadam pytanie osobiste. Ile po prostu, za jakie pieniądze wy to robicie? Ile wy na tym zarabiacie? Ile pan zarabia teraz po tych wszystkich covidowych, 100% podwyżkach miesięcznie?
To znaczy, panie redaktorze, to trzeba powiedzieć, że większość ratowników, pielęgniarek, lekarzy pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego są na umowach cywilnoprawnych, czyli na tak zwanych kontraktach, umowach kontraktowych i po prostu tyle godzin, ile wypracujemy, to taka jest nasza pensja. No, mogę jakby powiedzieć, no mniej więcej średnia w warszawskim pogotowiu płacy, znaczy za godzinę wynagrodzenie jest około 40 zł plus teraz te 100%,
czyli 80?
COVID-owego dodatku, czyli to jest 80 zł i teraz kwestia jest, ile tak naprawdę godzin dana osoba wypracuje w miesiącu.
A ilu panu się zdarza pracować w miesiącu?
No ja, mi zdarza się około 200 godzin w miesiącu plus jeszcze etat, który też muszę wyrobić w pogotowiu ratunkowym w Warszawie, więc ponad dwa etaty mniej więcej. Mhm.
Czyli to, dobrze, to niech pan powie, ile po prostu pan za to dostaje miesięcznie teraz, podkreślmy, kiedy to jest dwa razy tyle, co normalnie?
Z tych wypracowanych jako ratownik medyczny tylko 10-12 tysięcy.
I to wszystko, to wszystko normalnie trzeba dzielić na dwa za pracę tak, w dużych 24-godzinnych z narażeniem życia. To nie są jakieś oszałamiające pieniądze, ale porozmawiamy o tym wszystkim, bo jeszcze dalszy ciąg naszej rozmowy przed nami w radiu rmf24.pl, w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
Do widzenia. Paweł Wnuk, ratownik medyczny z warszawskiego pogotowia, jest ciągle z nami. Panie Pawle, bo ja wspomniałem i tak tylko rzuciłem jakby od niechcenia, że zdarzają się przypadki hejtu, agresji, krytyki ratowników. Czy pana to wszystko dotknęło jeszcze? Pana osobiście to dotknęło?
Znaczy, wie pan, panie rektorze, no zdarzają się takie sytuacje oczywiście. Ja pracuję w zawodzie już 18 lat, także że nie jestem osobą, która zwraca specjalnie na takie rzeczy uwagę. Tym bardziej, że no, jako społeczeństwo no, mamy tą pewną tendencję do hejtowania jeszcze w dobie internetu, różnych portali społecznościowych, to jakby odbywa się zupełnie bezkarnie. Więc ja osobiście staram się tym nie zaprzątać głowy, natomiast no, są osoby, które jakby biorą mocno do siebie pewne takie sytuacje.
Bo wie pan, najbardziej mnie to przeraża, bo piszą to ludzie, którzy no tak jak ja przecież nie są narażeni na żadne niebezpieczeństwo. To jest jednak niebywałe, przecież wy tak naprawdę, no, w tej chwili oczywiście jesteście zaszczepieni, ryzyko zakażenia jest dużo mniejsze, ale wy nie tylko ciężko pracujecie, naprawdę ciężko, to jeszcze w dodatku no, po prostu żyjecie w niebezpieczeństwie, no, jeżeli coś się wam stanie, to wy wylądujecie tam, na tym SOR-ze.
No tak też bywa. No, mówię, obciążenie pracą obecnie jest ogromne i tak naprawdę no, w pewnym momencie nawet nasze organizmy, które są niejako przyzwyczajone do pewnego wysiłku i pewnego stylu pracy, ale no, mogą odmówić posłuszeństwa i oczywiście możemy się z ratowników stać
pacjentami
po prostu tych szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Panie Pawle, czy wam w tej chwili w pogotowiu nie brakuje ludzi? Czy są ratownicy?
To znaczy, jeżeli chodzi o naszą jednostkę w pogotowie ratunkowe w Warszawie, to powiedzmy tak, dajemy sobie radę, tak? Nasz personel rzeczywiście stanął na wysokości zadania. Dźwiga tą odpowiedzialność za to społeczeństwo miasta stołecznego Warszawy i to ogromne brawa się im należą. Natomiast oczywiście w pewnym momencie, tak jak teraz to się dzieje ze Szpitalem Południowym czy ze Szpitalem Narodowym, zaczyna się jakby podkupywanie pracowników, tak? Potrzebny jest personel do pracy w tych szpitalach.
W szpitalach tymczasowych też, tak?
Tak, a jak wszyscy wiemy doskonale, ten personel no jakby nie siedzi, nie czeka, oni wszyscy gdzieś pracują, my wszyscy gdzieś pracujemy, jak to pan powiedział, niejednokrotnie w kilku miejscach i żeby pójść do pracy w innej jednostce, no to trzeba z czegoś zrezygnować i jakby zagrożenie, że to będzie na przykład pogotowie ratunkowe, no jest dosyć duże i tego się boimy.
Ja wiem, bo to jest jednak przerażające, jak człowiek sobie pomyśli, że rzeczywiście no trzeba czekać na te karetki, bo wy stoicie w kolejce, bo gdzieś na SOR-ze brakuje ludzi, bo gdzieś w karetce jest za mało karetek i trzeba jechać. Jak się pan mówi, że cały czas w zasadzie siedzi pan w ambulansie, czyli pan nie ma czasu wyjść, nie wiem, o 3 w nocy się zdrzemnąć przez godzinę, to jest jednak, to są rzeczy, no, kto tego nie doświadczył, tego nie wie, więc ja tego nie wiem, no cóż.
To trudno jest to powiedzieć tak słowami. No rzeczywiście tak to jest i wydaje mi się niestety, że na chwilę obecną to jakby nie ulegnie zmianie.
Pan mówi, że to nie ulegnie zmianie. Niech mi pan powie, czy służba zdrowia, czy pogotowie i szpitale długo to jeszcze wytrzymają?
Trudno mi, panie dyrektorze, tak szczerze powiem, to określić, ponieważ no obecnie jest, moim zdaniem, to cała system ochrony zdrowia działa na 110% swoich możliwości w tej chwili. Natomiast wiemy, że obecnie, dzisiaj, wczoraj, to są pacjenci, którzy trafiają do szpitali, to są ci pacjenci z czasu, kiedy tych testów, zachorowań było około 14-15 tysięcy dziennie, tak? Natomiast wczoraj 29, prawie 30 tysięcy, dzisiaj prawdopodobnie podobnie i można sobie łatwo policzyć, nie będąc specjalistą epidemiologii, że mniej więcej za około 10 dni ci wczorajsi, dzisiejsi pacjenci, część z nich będzie potrzebowała pomocy pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych i ogólnie systemu ochrony zdrowia.
Jak oni się wszyscy pomieszczą? To jest pytanie oczywiście nie do pana, ale to jest pewnie pytanie, które wy sobie też zadajecie.
To znaczy, no my sobie oczywiście zadajemy to pytanie, szczerze mówiąc nie wiem, ponieważ no na chwilę obecną, po wczorajszym dyżurze, jakby okazuje się, że właściwie te miejsca właściwie na Mazowszu, powiedzmy, są, albo się kończą, albo się już prawie skończyły. Teraz kwestia jakichś wewnętrznych, strukturalnych, szpitalnych manewrów, żeby tych pacjentów można było jeszcze jakoś przyjąć. Natomiast te kolejki, o których pan mówił, świadczą o tym, że tych miejsc po prostu jest coraz mniej, albo praktycznie już ich nie ma. A za 10 dni tych pacjentów może być na przykład dwa razy tyle.
To jest coś, na co się musimy przygotować również my, słysząc o czymś takim. No, bądźmy ostrożni, ale ja mam do pana jeszcze jedno pytanie, bo cały czas mówimy, rozmawiamy tak, jakby w zasadzie był wyłącznie COVID, a przecież ludzie oprócz tego chorują na inne choroby. Ludzie mają zawały, ludzie mają udary, są wypadki, ludzie chorują na jakieś inne choroby, no, które powodują, że karetka również im jest potrzebna. Ja mam pana do pytania, jeśli słyszymy, że ktoś ma udar, wiadomo, że wtedy, że czas jest niesłychanie ważne, że trzeba jak najszybciej go dowieźć do szpitala. Wy jesteście w stanie szybko go dowieźć prosto do lekarza? Nie ma wtedy jakichś kolejek na tych SOR-ach i tak dalej?
To znaczy, sytuacja z pacjentami, nazwijmy to, nie covidowymi, bo oczywiście ma pan absolutną rację, że pacjenci, nasze społeczeństwo nie przestało chorować na inne choroby, na które dotąd chorowało. Z pacjentami nie covidowymi jest mniejszy problem z dostępnością do SOR-ów, do szpitali. Natomiast problem się pojawia z dostępnością do zespołów ratownictwa medycznego.
No właśnie, do karetek, do was, do pana.
Dokładnie, do nas, do mnie, do naszych kolegów. Po prostu jeżeli my stoimy pod szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, jesteśmy gdzieś w trasie, mamy pacjentów covidowych i innych i przychodzi taki moment, że wszystkie nasze ambulanse są po prostu zajęte, no to siłą rzeczy może dojść do takiej sytuacji, że po prostu nie ma tej karetki, żeby pojechała do takiego pacjenta, który na przykład dostał zawału czy udaru, tak jak pan powiedział.
No dobrze, to co się wtedy dzieje?
No, to się okaże. Tak naprawdę myślę, że na chwilę obecną to zagrożenie już jest bardzo widoczne, tak? Pytanie jest, no to nie do mnie i chyba nie do nas, jako do pogotowia, czy do ochrony zdrowia całej, tylko do osób, które za to wszystko odpowiadają. Co zrobić, żeby takiej sytuacji po prostu zapobiec?
No właśnie, co zrobić, żeby oprócz tych, którzy tak jak pan wożą pacjentów z COVID-em, wożą pacjentów bez COVID-a, był jeszcze ktoś, kto dyżuruje. Wczoraj też w jednej z relacji z pogotowia, chyba nie w Warszawie, widziałem pusty parking. To był widok dość przerażający, bo to znaczyło, że wszyscy są w trasie. No jeżeli wszyscy są w trasie, to znaczy, że jeżeli coś się gwałtownie stanie, to nie ma kto pomóc.
Tak jak pan powiedział, tak jak ja powiedziałem, no niestety sytuacja w chwili obecnej, od ostatnich kilku dni, jest taka, że rzeczywiście może tak się zdarzyć.
Pan ma różnych znajomych pewnie. Nie wszyscy z nich są ratownikami medycznymi, jak się domyślam. Spotyka pan również tych znajomych, którzy tak machają ręką, mówią, stary, nie przesadzaj z tym COVID-em. To taka większa grypa, ludzie chorują, ale bez przesady z tą epidemią.
To znaczy tak, oczywiście zdarza mi się spotykać takie osoby. Wie pan, w pewnych sytuacjach trudno jest dyskutować. Ja ostatnio poprzez poprzedniego dyżuru były manifestacje antyszczepionkowców i patrzyłem na te osoby, które chodzą bez maseczek, bez żadnego zabezpieczenia, z dosyć dużym przerażeniem, duże skupiska ludzi, natomiast po prostu wydaje mi się, że niektórym chyba jednak nie da się przetłumaczyć.
Nie da się przetłumaczyć, ale warto czasami próbować. Wie pan, ja też jestem oskarżany, jak rozmawiam z takimi ludźmi jak pan, rozmawiam z profesorami medycyny o to, że biorę udział w ogólnoświatowym spisku. Wierzę wam, medykom, czyli nie wiem, uczestnikom tego spisku.
Spisku.
Tak, bo wy chcecie zamordować gospodarkę, chcecie nas wszystkich zastraszyć. Nie wiem, właściwie chyba po to, żeby nami rządzić, jak się domyślam, żeby pan się mógł upaść na tych swoich pieniądzach ogromnych, które pan teraz zarabia, ho, ho, naprawdę. No dobrze, ale panie Pawle, to ja mam do pana jedną prośbę, idą święta, gdzie wielu z nich, wielu z naszych rodaków spędzi te święta niestety w szpitalach. Niektórzy spędzą je w strachu o najbliższych. Ja mam do pana inne pytanie, prośbę właściwie. Niech pan teraz powie coś, nie mnie, tylko którzy nas słuchają, którzy myślą, że jakoś to będzie, że to nie jest takie straszne, że jakoś się uratujemy. Tym, którzy lekceważą wszystkie możliwe zasady.
No panie rektorze, szanowni państwo, no co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, żeby przestrzegać o tych obostrzeń, które są wprowadzane. Ja nie jestem zwolennikiem lockdownu, natomiast sytuacja jest tak poważna, tak powiedziałbym nawet w tym momencie tragiczna, że jeżeli sami o to nie zadbamy, to po prostu będzie jeszcze gorzej i może się tak stać, że my albo nasi najbliżsi po prostu nie otrzymają tej pomocy na czas albo nie otrzymają jej w ogóle. I sytuacja ta zmieni się dla tych państwa diametralnie, jeżeli to będzie dotyczyło ich samych i ich najbliższych.
Czego oczywiście nikomu nie życzymy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przepraszam, że pana tak trzymam. Pan jest po dyżurze wykończony. Proszę iść do domu, odpocząć. Bardzo panu serdecznie.
Jeszcze kilka godzin, panie redaktorze.
Jak to jeszcze kilka godzin? Pan jeszcze w pracy, po dyżurze? To co pan będzie teraz robił w tej pracy?
Będę koordynował takie działania bardziej już związane z pracą zespołów.
Paweł Wnuk, ratownik medyczny z Warszawy, prosto z dyżuru, był naszym gościem. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Proszę, no dbajmy o siebie. Ja wykorzystam tę sytuację, muszę opowiedzieć państwu jedną rzecz. Niedawno podszedł do mnie któryś ze słuchaczy pogratulować mi rozmowy. Idzie do mnie z wyciągniętą ręką, zdziwiony, że nie chcę mu jej uścisnąć. To nie dlatego, że się panoszę, ale proszę się nie gniewać. Nie ściskam teraz dłoni nieznajomym. Idzie do mnie bez maseczki. Na prośbę, żeby może założył maseczkę, to pogadamy. Odwraca się napięcie, obrażony. Proszę państwa, no dbajmy o siebie. Kurczę, no jak ktoś ma skłonności samobójcze, to niech je realizuje skacząc do Wisły, a chociaż i szkoda rzeki.
Nie do Wisły.
Nie do Wisły. Niech sobie skacze. Właściwie nie wiem, co niech robi. No. Tak czy owak, to głupie żarty, ale trzymajmy się zdrowo. Dziękuję panu, panie Pawle, raz jeszcze. Dziękuję państwu. Kłaniam się.
Dziękuję uprzejmie.